Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych, czyli witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam. Rekwizyty a gadżety w polskiej tradycji i kulturze to temat, który dziś podejmujemy z panią dr Aldoną Plucińską, etnografem. Witamy w naszym studiu.
Szczęść Boże.
Niewielu etnografów podobno mamy w Polsce, ale panią bardzo często gościmy i zawsze te spotkania są dla nas pouczające, odkrywające bogactwo naszej tradycji. A dziś postanowiliśmy z panią porozmawiać na temat rekwizytów a gadżetów. Czyli pani już doktor przymyka oczy, czyli temat trudny czy
bardzo trudny,
kontrowersyjny.
Ale ja bardzo się cieszę, ponieważ w mojej dość długiej karierze zawodowej nigdy ten temat nie był podejmowany, a szczególnie w mediach. Nikt nigdy nie pytał, nie rozważał, nie prowadził rozmów na temat rekwizytów, gadżetów w polskiej kulturze, ale i w czasie, który poprzedza święta, w czasie świąt i w czasie, który kończy święta i zaczyna nowy czas codzienności, tu już wyprzedzam, i czas świętowania. Szczególnie ten temat jest istotny i ważny na dzień dzisiejszy i tego wszystkiego, co dzieje się w kraju i poza granicami kraju, a dotyczy kultury, dotyczy nas.
6 grudnia, świętego Mikołaja, prezenty w skarpetach. Który Mikołaj jest gadżetem, a który jest rekwizytem?
Dzień świętego Mikołaja to dzień przeznaczony wyłącznie tejże postaci, a prezenty one już były. Były w Wigilię świętego Mikołaja, przeznaczone dla wszystkich osób. Jak to przed laty powiedział święty Jan Paweł II, ta postać świętego Mikołaja to taki dar człowieka dla człowieka i to patron jednocześnie tegoż obdarowywania. Święty Mikołaj to rekwizyt tegoż czasu. Pamiętajmy, że ten dzień przypada, wpisany jest w czas poprzedzający same święta, czas Adwentu. Ale ten czas Adwentu to nie jest czas codzienności. Czas codzienności już się skończył. My jesteśmy teraz w czasie Adwentu, czyli to, co w antropologii byśmy określili mianem granicy. Mamy się przygotować do tego szczególnego wydarzenia, jakim będzie Boże Narodzenie. I ta granica, ten szczególny czas Adwentu kończy się takim jedynym swoim rodzaju dniem, Wigilią Bożego Narodzenia. W tym Adwencie tych Wigilii i tych dni, takich punkcików, ja tu posłużę się językiem z kulinarii, rodzynek w drożdżowym placku jest bardzo duże, ale to nie jest przypadek. Ani w przeszłości, w tej kulturze słowiańskiej przed przyjęciem chrześcijaństwa, ani w momencie przyjęcia chrześcijaństwa. Ponieważ ten Adwent, pamiętajmy, kiedy on się zaczyna, że często w Adwencie jest Wigilia Świętej Katarzyny, Dzień Świętej Katarzyny, Wigilia Świętego Andrzeja i Dzień Świętego Andrzeja, no czasami ten Adwent omija, jeżeli tak można powiedzieć, Dzień Świętego Andrzeja. Mamy Świętą Barbarę i ten dzień Wigilia i Dzień Świętego Mikołaja. Wigilia to jest czas przeznaczony dla nas, zwykłych śmiertelników, zjadaczy chleba. Natomiast Dzień Świętego konkretnie koncentrujemy się na tej postaci. To obdarowywanie i tak połączone z tą postacią, no to obdarowywanie już odbyło się w Wigilię Świętej Katarzyny, odbyło się w Wigilię Świętego Andrzeja. Ono miało na celu skojarzyć pary, które mają wstąpić w związki małżeńskie w nadchodzącym, najbliższym karnawale, a po polsku w czasie polskich zapust. Natomiast tutaj ten święty Mikołaj, on obrazuje, jest ilustracją nie biegania za prezentami i ogromnego wysiłku i wymyślania, ale ta postać, ona jest obrazem miłości. To tak jak powiedziała święta matka Teresa z Kalkuty, że jeżeli czynimy dobro drugiemu człowiekowi, sprawiamy mu radość i to jest wyraz naszej miłości, ale to jest też obraz w tym momencie Bożego Narodzenia. Dlatego święty Mikołaj, bardzo dużo jest legend, bardzo dużo legend związanych z tąże postacią. Patron wielu zawodów, między innymi palestry. Warto, żeby członkowie polskiej palestry przypomnieli sobie o świętym Mikołaju, nie tylko w dniu dzisiejszym. Cóż to za postać i co czyniła. W dniu dzisiejszym warto pamiętać i myślę, że mieszkańcy gminy Skoczów i Śląska powędrowali, popielgrzymowali do sanktuarium w Pierścu, to tam o tym figurze świętego Mikołaja pisała Zofia Kossak. Natomiast ten święty Mikołaj jest patronem wielu świątyń, przepiękne ołtarze w świątyniach, w bazylice chociażby w Gdańsku czy w kościele świętego Mikołaja i tam w poszczególnych scenach poznajemy jego życie. Warto też przypomnieć, że relikwie tego świętego zostały sprowadzone do Polski z Bari właśnie do tegoż sanktuarium w Pierścu z racji tysiąclecia chrztu Polski. Jedni wierzą, drudzy nie wierzą w świętego Mikołaja i tu często podają przykład postaci, że wolą bardziej postać, bo jest bardziej rubaszna, grubiutka, w kubraczku krótkim, w szlafmycy, mieszka gdzieś daleko w mroźnej krainie i to jest ten Mikołaj krasnal disneyowski. I tak jak ojciec zapytał, ten, który wrzuca dary, czy prezenty przez komin, czy w kominku osoby odnajdują, w kapciach, kaloszach, w skarpetkach, pod poduszką. A święty Mikołaj nie podrzuca. On obdarowuje, wprost przekazuje dar człowieka przez człowieka. Nie czyni tego ukradkiem, nie czyni tego pod osłoną nocy. Przyjęte jest w polskiej kulturze, że ten święty Mikołaj, jego odczytujemy, jego znamy. Jest w mitrze, jest w całym, no właśnie, czy stroju, czy ubraniu, w szacie liturgicznej. A krasnal no ma szczególne ubranko, ponieważ kolor czerwony izoluje, zabezpiecza, ponieważ jest czerwony i w kulturze tradycyjnej ten kolor czerwony oznacza, że piecze, pali, szczypie. A przybywa z dalekiej krainy, krainy mroźnej, która jest uosobieniem śmierciuchy, ponieważ kojarzona jest ta postać z prezentami dla dzieci, a małe dziecko jest symbolem wzrostu, dawania życia, nie może mieć kontaktu ze śmiercią. Czyli to w naszym języku antropologicznym dwie opozycje. Dlatego ten czerwony kubraczek, taki zabezpieczający. Poza tym grubość, to nie jest filigranowa postać. Ta grubość ma oznaczać, że ta postać dostarcza obfitości, dostatku, szczęścia i pomyślności. Proszę zwrócić uwagę, ojcze i drodzy słuchacze, gdzie ta postać jest umiejscawiana. Jak wykreowano tą postać? Święty kojarzy nam się, że on przebywa w przestrzeni sakrum, jaką jest świątynia, jakim jest domostwo i właściwie koniec. Ta postać przemieszcza się w całej przestrzeni publicznej. Jest wszędzie. Jest w przestrzeni takiej jak hipersupermarket. Jest na ulicy. Kiedy przemieszczałam się tutaj do studia, kiedy jechałam, krasnale jechały na dość szybkich motorach, które również stanowiły No właśnie, niebezpieczeństwo dla posuwających, jeżdżących w samochodach po ulicy, ponieważ te szlafmyce fruwały i te kubraczki również rozwiewały się na wszystkie strony. Ta postać jest umiejscowiana na półksiężycu, takiej zabawce i kolęda angielska, anglosaska pobrzmiewa, bo to jest rodzaj takiej pozytywki. Pojawia się na bieliźnie. I to bieliźnie męskiej, jako ten atrybut przekazywania życia. Pojawia się na przeróżnych gadżetach. No właśnie, na gadżetach. I gadżety to przedmioty nikomu do niczego nie służące. Bawią oko w danej sekundzie i za moment następny wyrzucamy do kosza. Gadżety wypełniają życiem społeczeństwa bardzo konformistycznego, tam gdzie króluje alienacja. Człowiek wtedy sięga po gadżet, ale sięga po gadżet w konkretnych sytuacjach i w konkretnym czasie. I takim czasem jest między innymi ten czas, który poprzedza święta. Dominuje wręcz, nikt nie przedstawia, nie wędrowały ulicami Święte Katarzyny czy Święta Katarzyna, Święty Andrzej, Wigilię. Młodzież i młodzi ludzie nie spotykali się na całej tej sferze obrzędowej, ale ta obrzędowość to magia miłości i przede wszystkim magia matrymonialna. Natomiast tak została wykreowana postać świętego Mikołaja, raczej krasnaja disneyowskiego Mikołaja, który przemieszcza się w szkołach, przemieszcza się w przedszkolach i jeszcze otrzymał nazwę Mikołajki. A to znamienne określenie. To znaczy, kto to jest? Mikołajki, dwóch krasnali, dwie krasnoludki? Jak to określić? Nie ma czegoś takiego. Jest Mikołaj, jest święty Mikołaj, a w naszej polskiej chrześcijańskiej kulturze święty Mikołaj. On wędrował, nie poruszał się samochodem, na skuterze, przemieszczał się od domu do domu, wchodził w przestrzeń sakrum, przebywa w przestrzeni publicznej, ale szedł on w asyście dobra i zła. Tak jak przepełnione jest nasze życie dobrem i złem. Szedł w asyście aniołka i diabołka. Pamiętajmy o jednym. Kultury tradycyjne są kulturami sensualistycznymi. Musi działać i być widoczny obraz. Jak przedstawić dobro? Przedstawia go się za pomocą anioła. Jak przedstawić zło? No właśnie, jako ten zły, niedobry, czarny diabołek z różkami czerwonymi i z ogonem, który tam ta postać porusza. I taka postać świętego Mikołaja pukała w drzwi danego domostwa. Były te drzwi otwierane i rodzina do środka zapraszała te trzy postacie. Dlaczego ja tak podkreślam, że te trzy postacie? Ponieważ kiedy chodzą grupy kolędnicze w Adwencie, w godach i potem w zapustach, bo to są bardzo różne grupy, to nie są jednakie, nie wszystkie postacie są wpuszczane w tą przestrzeń sakrą, jakim jest domostwo i zagroda. Zło najczęściej pozostaje poza granicą drzwi, progu, bramy wjazdowej na podwórko, furtki. Zła się nie wpuszcza. Nie dotykamy zła, nie chcemy mieć kontaktu ze złem. Natomiast święty Mikołaj pytał dzieci, młodzież do 25 roku życia z wiedzy, z katechizmu, z modlitwy, z pacierza. I teraz krasnal rozdaje, przepraszam za ten kolokwializm, na lewo i prawo, dosyta, tak jak on grubiutki. Natomiast święty Mikołaj nie. Jesteś dobrym człowiekiem, potrafisz wywiązać się z zadanego zadania, z rąk aniołka prezent. Dar, pierwsza kolęda. Tym darem był różaniec, medalik, szkaplerz, obrazek, modlitewnik. Jeżeli młody człowiek nie potrafił odpowiedzieć, mylił się, czynił błędy, nie otrzymywał daru, podarku z rąk aniołka, natomiast otrzymywał na siedzenie rózgę. I stąd powiedzenie, nie kocha dziatek ten, kto rózgi nie używa. Oczywiście larum we współczesnym świecie by się podniosło, że no tutaj nie chcę powiedzieć, że wręcz znęcamy się nad małym dzieckiem. Święty Mikołaj to rekwizyt, to nie gadżet. Tą postacią nie bawimy się. Ona żyła i żyje w kulturze chrześcijańskiej, a między innymi i kulturze polskiej. Stąd wypiek ciasta obrzędowego w formie świętego Mikołaja w zbiorach wielu muzeów etnograficznych w Polsce. Przepiękne Mikołaje ubrane w grubą fakturę, rysunek wykonany kolorowym lukrem, nalepione są pazłotka i przyklejona nawet wata, no oczywiście nie cukrowa. To świadczy też o rzemiośle, jak bardzo ważną wagę przywiązywano do tejże postaci. Nie mówię tutaj o obrazach, o rzeźbach, które wykonywano i wykonuje się w twórczości tej tradycyjnej ludowej.
Na przykładzie świętego Mikołaja bądź Mikołaja mogliśmy usłyszeć, jaka jest różnica pomiędzy rekwizytem a gadżetem. Podstawowe elementy rekwizytu, pani doktor.
W tym szczególnym czasie, w tym czasie, którym byśmy nazwali granicą, człowiek zachowuje się inaczej niż w codzienności, inaczej niż podczas święta czy też uroczystości. Bardzo dużo wykonuje takich zachowań, które są wpisane w normy. I te zachowania, jeżeli one nie zostaną zachowane, oczywiście zostają napiętnowane, czy taka społeczność, czy też człowiek, ale żeby je wykonać, sięga po rytuał. Do tego rytuału jest cały przepis, czyli ta ceremonia, jak należy wykonać taki obrzęd. I do tego wykonania potrzebne są rekwizyty. Jak wspomniałam, nie są to przypadkowe przedmioty czy rzeczy, tylko są to atrybuty wzięte z przyrody. To, co daje Pan i Stwórca powołał do życia, tak będzie na przykład chociażby z drzewem. Boże drzewko, podłaźniczka, proszę zwrócić uwagę, Ojcze, na nazewnictwo, sad, wiecha. To Boże drzewko to nie jest i następne nazewnictwo, stroik. Nie ma nic wspólnego ze strojeniem. My też tu nie siedzimy, nie jesteśmy wystrojeni, tylko jesteśmy ubrani. Ponieważ jest Adwent, ja mam przywdziane ubranie o kolorystyce ciemnej, która nie jest wyrazem pogrzebu, żałoby, tylko wyrazem pokory. Ojciec jako zakonnik ma na sobie habit. W tą przestrzeń, tą świąteczną, tego zbliżającego się święta, wykonywano podłaźniczkę, czyli zrywano gałązkę, symbol życia, iglastą, nie liściastą, a bardzo dobrze, żeby była to sosna, symbol maryjności. Nie te ściągane, kupowane, przywożone z Kanady, syberyjskie, które ileś tam set złotych kosztują, które nie pachną, nie mają, nie czuć w niej miłości polskości, nie urosły na polskiej ziemi, przywiezione, są obce, chciałbyś powiedzieć, że sztuczne, tak jak i ten stroik, wystrojony, gdzie często i wykonany ze sztucznego igliwia. Ta gałązka ma konkretne ubranie. Są tam jabłka, małe, drobne, maleńkie. Jabłko występuje na kartach Pisma Świętego. Jest symbolem było, występowało w Berle wielu królów. Jest symbolem władzy, królewskości, ale jednocześnie zdrowia. To we wczorajszym dniu, w Wigilię Świętego Mikołaja, dzieci były obdarowywane jabłkami, żeby były zdrowe. Tak jak i orzechem, orzechami włoskimi, ponieważ orzech włoski symbolizuje mądrość, laskowy intelekt, zawarty w skorupce, ta struktura podobna do kory mózgowej. Dalej na takiej podłaźniczce, takiej gałązce zawieszano światy. Świat jest to element zdobiący gałązkę wykonany z opłatka. Dar ofiarny, chleb ofiarny. A taka podłaźniczka, która miała formę ściętego czubka od choinki, była przy tragarzu, czyli tej belce konstrukcyjnej, która całą chałupę podtrzymuje, z sentencją wypisaną. Jakbyśmy ten czubek odwrócili, czyli czubek zwrócony do nad stołem, zresztą była zawieszona do klepiska, to ten czubek był zwieńczony taką potężną kulą wykonaną, bardzo przestrzenna konstrukcja z tegoż opłatka. I to jest właśnie sama podłaźniczka i te poszczególne elementy są rekwizytami. Podłaźniczki nie wykonujemy codziennie, tylko na czas Bożego Narodzenia. Nie wykonujemy gwiazdek z papieru, czy też nie pieczemy pierników, ciastek obrzędowych z miodem, które zawieszamy na podłaśniczce, tymi ciastkami obdarowujemy, tym ciastem obrzędowym w tymże właśnie czasie adwentowym. Bo w godach będzie inne ciasto obrzędowe. W zapustach również pojawi się konkretnie ciasto na Wigilię 1 stycznia i sam Dzień Świętej Bożej Rodzicielki jest inny, jak i również na Wigilię Objawienia Pańskiego i na samą uroczystość Objawienia Pańskiego. Tam już pierników czy pierniczków nie będzie. Dalej to ta gałązka, jak i to ubieranie tej gałązki, ale również same produkty. Ja nie mówię o potrawach, bo te produkty są istotne i bardzo ważne, które panie domu, gospodynie będą wykorzystywać do wykonania potraw. Tam się pojawi mak, pojawi się groch, czyli dużo i drobne, czy też będą kluski, kłosy, czy będą szkaplerzyki. Nazwa pochodzi od form, ale jakże jest znamienna. Zboże, ponieważ królewice, czyli snopy zboża niewymłoconego, będą wstawiane w rogi na cztery strony świata, czyli słoma. Nie ma nigdzie plastiku, nie ma rzeczy wykonanych przez człowieka poza tą formą tego świata i potem tychże potraw. To wszystko jest wzięte z lasu, z pola, z łąki, z ogrodu, z sadu. Wszystko to, co dał nam Pan i Stwórca. Z tego powstają, czy są już rekwizyty, czy z tego powstają rekwizyty. Nie ma żadnego gadżetu. Wszystko jest świętością. Te potrawy, o których ja tutaj wspomniałam, one będą istotne z kolei do rytuału, żeby wypełniło się w całej okazałości, wypełni jeden czy drugi obrzęd, ponieważ z obrzędem, z obyczajem, zwyczajem związana jest przede wszystkim uczta. Uczta to stół. Ja tak zerkam, jeżeli możemy to nazwać stołem, przy którym siedzimy, ale zarówno w świecie antycznym, starożytnym i naszym tutaj, na słowiańszczyźnie pogańskiej, te uczty były bardzo istotne. I w tych ucztach występowały rekwizyty. Przede wszystkim stół. Stół jest świętością, to taki święty rekwizyt. Mamy stół pański w świątyni, ale i ten stół występuje w przestrzeni sakrum, jakim jest domostwo. On w małej izbie czarnej czy też białej może nie stał, nie był widoczny w sensie tym, że nie stał na środku, bo był święty kąt i on był pierwszy. Stół stał pod oknem, pod ścianą ze względu na przestrzeń, małą przestrzeń, ale podczas wieczerzy wigilijnej na przykład zajmował już poczesne miejsce. Ale stół sam w sobie rodzina skupiała się i skupia przy nim, spożywając posiłki. Ale to jest ostatni dzień szczególnego czasu, nie codziennego, ale jeszcze nie świętego, tej wieczerzy Wigilii, uczty. Uczta sama w sobie zawiera elementy rekwizytu. Po pierwsze, zbiera się nie tylko ta rodzina, która żyje w tym domu, w tej zagrodzie, w tym domostwie, ale na święta zjeżdżali inni członkowie rodzin bądź goście zaproszeni i zasiadali do tego stołu. Stół na ten czas należy ubrać i raz do roku ubieramy ten stół w taki sposób, przez pozostałe dni on zupełnie inaczej wygląda. Nie stroimy, nie używamy gadżetów, a często tak się zdarza i ostatnio ileś tam godzin temu mogłam sama to przeżyć, że stół, który miał przedstawiać stół wigilijny, został wystrojony, wcale nie ubrany, bo nie był przykryty białym lnianym obrusem. Len symbolizuje maryjność i symbolizuje życie. Polska słynęła z produkcji lnu. W przeszłości była taka lektura w szkołach podstawowych, jak to z lnem było. Lnem płacono. Maryjność ze względu też na kolor kwiatu jest błękitny. Ten stół był obwiązywany łańcuchem. Łańcucha gospodarz używa w zagrodzie. To nie papierowy łańcuch, czy też łańcuch świecący, błyszczący, migocący, który w tym momencie zaciekawia oko i właściwie na tym koniec. On jest bezużyteczny. Tamten łańcuch niesie z sobą treść. Składa się z ogniw, metal wykonywany jest, ma kontakt z ogniem, wodą. To są rekwizyty. Ta woda jest potrzebna, to żywioł, który daje życie, życie zabiera, w świątyni poświęcona. Jest również wykorzystywana przez nas, ludzi mieszkających w mieście, przedstawicieli świata chrześcijańskiego, kultury katolickiej, ale również na wsi. Dalej blat stołu pokryty jest jego płaszczyzna kiściami siana. Również rekwizyt zebrany na łące. To siano po wieczerzy jest wykorzystywane do magii agrarnej i magii miłosnej. Skoro było przy narodzinach, to ono jest święte, nabrało mocy. Pod stołem, a jakżeż, słoma, skoro żłób, jasło, bo ten stół jest jasłem, w języku staropolskim jasło to żłób. Na tej słomie, tam podczas tej wieczerzy spoczywały narzędzia, konkretnie takie narzędzie jak pług. Otwiera ziemię na wiosnę. Nie da się inaczej uprawić roli ziemi, ale tam też leżało ostre bardzo narzędzie, siekiera. Tnie się, rąbie polana do ognia. Dziewczęta wykorzystują szczapy do wróżb miłosnych, właśnie wieczór wigilijny, ale po wieczerzy wigilijnej jest taki obrzęd, gdzie ten metal jest wykorzystywany, to się nazywa ścinanie sadów. Dokłada gospodarz całym powierzchnią tej siekiery i powiada, taką orację wygłasza. Oracje są darami, to forma słowna takiegoż rekwizytu, że zwraca się do drzew, ja tobie nakazuję na jucznie wstać. Przepiękna oracja, czyli na nowy czas, bo się narodził Chrystus, czyli nowe życie i nowe życie w zagrodzie. Ten metal ma właściwości izolujące, zabezpieczające, stąd to dotykanie tej całej powierzchni kory. Nie używa gospodarz plastików, tkanin sztucznych, papierów sztucznych, nie owija. Owija drzewa, ale słomą z królewica jednego i drugiego, tej słomy, która w tych snopach jest zawarta. Ja potem dopiero wiosną rozwiążę, ponieważ zawiązuję powrósła, wypowiadając tąże właśnie orację i jeszcze rozpali ognisko i będzie przepędzał inwentarz na pomyślność, na dostatek, żeby nie chorowało, kiedy wyjdzie wiosną na pole. I rekwizyty, czyli te wszystkie potrawy, pokarmy, bo jest to jadło obrzędowe. Raz do roku mamy, babcie, panie domu przygotowują w takiej ilości, z takich produktów te potrawy i stawiają na stół. No i umiejętność zachowania się osób. To nie jest tak, że po pracy przychodzimy do domu, jedna osoba o godzinie 16, następna 18, a jeszcze inna późnym wieczorem i panie domu, gospodynie denerwują się, że ciągle stoją przy kuchni, odgrzewają, podają każdemu z osobna. Tutaj raz do roku domownicy spotykają się o jednej porze, o jednej godzinie. Poprzedzone jest to znowu specjalnym zachowaniem, bo dzieci wyglądają pierwszej gwiazdy na niebie. To pomyślność dla całego domostwa. Nie czynimy tego, nie zachowujemy się tak, nie prosimy dzieci, żeby codziennie tejże gwiazdy wyglądały na niebo skłonie. Wspólny posiłek, czyli tak wygląda cały czas to ucztowanie poprzedzone wspólną modlitwą i dalsze zachowanie. Czyli nie ma tu żadnych pozorów, żadnej gry i żadnych gadżetów, bo i nie może być, ponieważ za moment będzie święto, czyli taki wstęp do tego świętowania poprzez kreowanie swojego własnego ciała tak, w taki sposób, a nie inny. I chociażby to jest takie istotne i bardzo ważne i warto byłoby o tym pamiętać podczas tej wieczerzy wigilijnej, ponieważ posty należą do rytuałów, są częścią rekwizytów. Polska słynęła z postów i mimo, że w tym dniu Wigilię Bożego Narodzenia, te nasze żołądeczki w supełeczki się tam już wiążą, to do momentu, kiedy nie będzie tej pierwszej gwiazdy, kiedy nie staniemy u stołu i głowa domu, pan domu nie stanie u wezgłowia stołu, to nie tak, gdzie w rogu, na środku pokoju, kuchni, u wezgłowia stołu, nie odmówi tejże modlitwy i ten najważniejszy akcent, nie weźmie chleba do ręki, w sensie chleba ofiarnego, opłatka i nie każdy z członków rodziny rzuca się, sięga po ten opłatek na wiklinowym leżący koszyku, czy też wypleciony ze słomy, nie ryżowej, bo ona nie rośnie, ryż nie rośnie w Polsce, i złożony na sianie. Tylko proszę zobaczyć, to jest identyczna scena, o tym katolicy niestety zapominają i to jest smutne i to jest przykre. Ten wieczór wigilijny to nic innego jak wieczerza z Wielkiego Czwartku, z wieczernika. Chrystus rozdaje chleb i gospodarz rozdaje wśród zebranych. Każdy dzierży i trzyma w dłoni opłatek, tam też te opłatki są różnego koloru. Osoby sięgają po biały, kolorowy dla inwentarza. Po wieczerzy wigilijnej gospodarz powędruje do wybranych zresztą zwierząt, duch duchem franciszkańskim, ale wszystkie zwierzęta tej nocy nie otrzymują opłatka, jak to ma miejsce. Niestety i to w tym momencie opłatek staje się gadżetem, a nie rekwizytem. Natomiast wracając tutaj do dzielenia się tym opłatkiem, rozdaje wśród zebranych. Bardzo jest ważne, w jakiej kolejności to czyni, jak stoimy, jak jesteśmy zebrani, w jakiej kolejności, kto po prawej stronie gospodarza, kto po lewej stronie, że od prawej strony ku lewej, od najmłodszego do najstarszego, ponieważ te strony są wartościowane w kulturach, ta prawa wartościowana pozytywnie, negatywnie, lewa. Często jak jesteśmy w świątyniach, ale nie tylko, krucyfiksy, szczególnie te XVII-wieczne, w ten sposób są przedstawiane i czytamy na prawej ramieniu tej belki poziomej, tej horyzontalnej, która mówi o tym wymiarze horyzontalnym kultury, czyli tu i teraz, tej sferze ziemskiej, Po prawej stronie jest umiejscowione słońce, symbol życia, po lewej półksiężyc, symbol śmierci. Osób dorosłych życie tu i teraz się kończy, natomiast dzieci symbolem wzrastania. Kiedy wszyscy ze wszystkimi podzielą się tym opłatkiem, który jest i świętością, tu niesamowita poezja, jest Norwid, Kraszewski o tym fenomenie tego opłatka w polskiej kulturze i znaczeniu. Podkreślam fenomenie, w związku z tym no, nie kupujemy w hiper supermarkecie w postaci zająca, bo i takie też są na dzień dzisiejszy opłatki, tylko jest taka piękna tradycja znowu w polskiej kulturze i to jest ten obrzęd. I to też jest wpisane w całą tą sferę rekwizytów, kiedy pan organista rozwoził, roznosił, obdarowywał parafian w wielu miejscach, w dużych miastach, między innymi w mieście Łodzi, w niektórych parafiach są osoby, które roznoszą, donoszą do rodzin, obdarowują poświęconym opłatkiem tym chlebem ofiarnym. To jest wszystko bardzo ważne. To wszystko czytamy. Nic nie jest za dużo, nic za mało. Posiada konkretną swoją treść przeznaczoną na konkretny czas. Nikt się nie bawi opłatkiem, nikt się nie bawi potrawą wigilijną. Odpowiednio zachowuje się, czyli ten moment wyciszenia. O tej ciszy adwentowej to jest czas bardzo radosny. Ale to nie jest czas wrzasku, krzyku, szczęku, koszy sklepowych, bieganiny, krzątaniny. Czas wyciszenia. Ponieważ to jest taka cecha, cisza, cecha człowieka kontemplacji, a my mamy tu się skoncentrować na tej kontemplacji, nie tylko w tym czasie adwentowym, bo za moment będzie ogromne wydarzenie, narodziny Syna Bożego. Ponieważ wiara jest wydarzeniem. Wiara. Inaczej, jeżeli wiary nie będziemy pojmować, a tak to czynili nasi przodkowie jako wydarzenie, to cóż nam po Bożym drzewku? No to jest właśnie ta z hiper supermarketu choinka.
Czyli okazuje się, że rekwizyty można też sprofanować, tak jak można sprofanować opłatek, który będąc rekwizytem, służąc obrzędowi, może stać się gadżetem.
Może ojcze i skutkiem tego są zachowania dzieci, które przystępując do pierwszej komunii świętej, jak słyszymy, coraz częściej wyjmują z buzi
Najświętszy
sakrament.
Rekwizyty a gadżety w polskiej tradycji i kulturze to temat, który dziś podejmujemy z panią dr Aldoną Plucińską, etnografem. Telefony do studia ukażą się na Państwa ekranach. Dla słuchaczy przypominam 56 657 0011 lub 657 0012. Dla słuchaczy widzów spoza granic ojczyzny 48 56 657 0013 lub 0014. I dla posiadaczy telefonii w naszej rodzinie bezpłatne połączenie do studia pod numerami telefonów 536 600 300 lub 536 600 400. Etnograf. Skąd się biorą tacy ludzie?
Nie za wiele ich i bardzo mało. Przede wszystkim dom. To dom jest bastionem, w którym rodzą się i wychodzą takie, a nie inne osoby. Urodziłam się i wychowałam i wzrastałam w dwóch krainach geograficznych, historycznych i w dwóch obszarach kulturowych. Wielkopolska i Mazowsze. Mazowsze i Wielkopolska. Ze względu na charakter pracy mojego taty, już nieżyjącego niestety, świętej pamięci, niesamowitego człowieka przepełnionego miłością, ponieważ był artystą plastykiem sztuki sakralnej. I od dzieciństwa, od najmłodszych lat byłyśmy siostrą zabierane tam, gdzie wykonywał, pokrywał polichromią wnętrze świątyni. Większość tych świątyń to właśnie na Mazowszu, decyzja Płocka, chociaż rodakiem, syn ziemi gnieźnieńskiej, serca państwowości polskiej, rodak. I stąd zainteresowanie ludźmi, ponieważ no, nie przybywałyśmy jako 3, 4, 5-latki siostrą w świątyni. Kontakt z dziećmi, z domostwem pana organisty, pana kościelnego, z miejscową ludnością i zainteresowanie. A poza tym, tym, co tam w tym miejscu się dzieje, jest i tym wszystkim, w jakiej kulturze wzrastałam, zarówno na Mazowszu, jak i w Wielkopolsce, w dwóch tradycyjnych kulturach. A powiem jeszcze więcej, na moim polu herbowym znajduje się symbol, bo znak jest symbolem, ale nie każdy symbol jest znakiem, o tym musimy pamiętać. Szczególny symbol, szczególny znak, to tylko krzyż, jasz krzyż, a u jego stóp półksiężyc. To zobowiązuje, żeby między innymi być etnografem, badaczem kultury, ponieważ to nie mój jedyny zawód wyuczony i wykonywany. Stąd no, powołanie, ale myślę, że i pasja, i chęć pokazania, czym jest no właśnie to, ta prawdziwa miłość, prawdziwe życie, czym jest polska kultura. Ponieważ, jak wspomniał ojciec, tych etnografów nie za wiele z przeszłości, bo nie ma tego kierunku. Jesteśmy ostańcami. Na roku, kiedy ja studiowałam, było nas zaledwie 3 osoby. Kiedy wręczała pani dziekan nam indeks na rozpoczęcie roku, mówiła, że jesteśmy diamencikami w nauce polskiej. I nie myliła się. Rzeczywiście tak, tak jest.
Doktor Aldona Plucińska. Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krzysztof z Rzymu gorąco pozdrawia dobrego ojca Benedykta i panią doktor Aldonę. Jestem tak no, wstrząśnięty jednym szczegółem z tej cudownej lekcji, tej wykładni, za co chciałem bardzo serdecznie podziękować. Pozdrawiając jednocześnie, bo już na różne strony w moim życiu przerabiałem tą wielką tajemnicę, która się zaczyna od odkupienia, a kończy się przez całe przejście naszego życia ku zbawieniu. I pani doktor Aldona była łaskawa powiedzieć, żebyśmy zrozumieli, że ten wspólny stół, że to wspólne spotkanie z Chrystusem przy stole i z rodziną, że to nie jest nic innego, tylko to jest powtórzenie Wielkiego Czwartku. To jest dla mnie, nie ukrywam, ogromne jakieś odkrycie w tej właśnie audycji i za to jestem no, niezmiernie po prostu wdzięczny, bo to jest ten cykl, prawda, to jest ten cykl tej całej tajemnicy właśnie paschalnej, która właśnie zaczyna się od tego, że tak jak będziemy obchodzili już za parę godzin to cudowne święto niepokalanej, na marginesie chcę powiedzieć, że we Włoszech już od niepokalanej będzie przerastała czas o jedną minutę, u nas trochę później, ze 2-3 tygodnie później. Ale tu już niepokalana nam daje to światło, daje nam Chrystusa i tutaj w sensie fizycznym będzie już dzień się wydłużał o jedną minutę i ona nam go po to daje, w tym swoim najwyższym takim właśnie kapłaństwie, jako jego matka, ażeby jego ofiarować. Właśnie, żeby jego ofiarować w tej wielkiej tajemnicy paschalnej, żeby nas w ten sposób dzięki świętości Kościoła przeprowadzić. Dlatego taki wykład, no i taka lekcja jest ogromnie ważna, bo rzeczywiście ta superficjalita, ta powierzchowność, której nawet tutaj się tak doświadcza, smutno w tym roku tutaj trochę jest, już nawet tych lampek tak za dużo nie ma, tylko a ludzi trzeba bardzo jakoś gorąco, mocno pozdrawiać, żeby się łaskawie w ogóle uśmiechnęli. Dlatego mówię, no jeżeli my jesteśmy tą treścią wypełnieni, to wtedy rzeczywiście Matka Boża jest tą, która nas w tym cudownym swoim radiu prowadzi, ale prowadzi to ku bardzo konkretnym horyzontom i dlatego musimy się tak jakoś
dziękujemy Panie Krzysztofie i gorąco pozdrawiamy z Panem Bogiem. Pani doktor.
Pan Krzysztof wspomniał o niepokalanej i w tym momencie od razu zobaczyłam obraz o którym tutaj nie wspomniałam, a powinniśmy o tym powiedzieć, mówić, o świecy roratniej w kontekście gadżety i rekwizyty. Zjawisko, to znaczy ja jako badacz kultury i zajmująca się, w ogóle specjalizująca w estetyce transkulturowej, właściwie no, nie muszę się zbyt wiele kroków czynić i ruszać, ponieważ wchodząc do każdej świątyni, kaplicy, no, stwierdzam i rejestruję fakt kulturowy, a właściwie to, co byśmy określili mianem śmietnika kulturowego. I to jest bardzo niepokojące, ponieważ w tym wszystkim ginie to, co jest tak przypisane polskiej kulturze, świeca roratnia. Ona powinna być zaznaczona, ubrana, ja powinnam ją widzieć. To jest symbol adwentu, polskiego adwentu. A tamci dostatek przeróżnych kolorów, schodów, schudków, w górę, w dół. I zastanawiamy się, który tydzień ważniejszy, adwentu pierwszy czy ostatni? A co ze środkowym?
Ten różowy, pani doktor.
Granaty, błękity.
Są cztery świece, trzy fioletowe, jedna różowa, a najbardziej różowy przykuwa wzrok.
Cóż ten kolor oznacza? Ja ciągle w tym momencie proszę i odwołuję się do swojej pierwszej książki Polskie Świętowanie, Adwent Godny Zapusty, i wyjaśnia tam symbolikę między innymi koloru, ponieważ ta książka na trzy części została tym kolorem, kolorami podzielona. Błękit, kolor żółty i czerwień. No nie zapominajmy o tej świecy. Świecy, która symbolizuje maryjność, i przestajmy ubierać no właśnie w gadżety. Na każdym stopniu stoi jak nie sztuka skandynawska lampion, a nie o lampion nam chodzi w tym momencie, bo nie on istotny, nie ta treść. Wartościowanie. Adwent ma konkretną swoją wartość, wieńce adwentowe. Te wieńce adwentowe nie są związane z polską kulturą. Owszem, przedstawiciele tegoż kręgu kulturowego, który posługuje się wieńcem, zamieszkiwali, zamieszkują obszary, czy mieszkają w naszym kraju, ale ten wieniec wkroczył do przestrzeni sakrum. I to takich rozmiarów, że często zastanawiam się, no przerasta to gniazdo bocianie. I za moment w świątyni, tak, w wielu świątyniach, między innymi w Łodzi, takie uczepione wiszą nad sklepieniu, że za moment tylko patrzeć i wzrok zamiast zupełnie na inny klucz całej przestrzeni sakrum, to wzrokiem wodzi po przestrzeni zupełnie innej.
Maryjna świeca roratnia, jak powinna być
Przede wszystkim musi to być, tak nakazuje polska tradycja, z wosku świeca, ponieważ wosk jest wyprodukowany, wykonany przez pszczołę, która jest symbolem życia. I wielu, między innymi jeden z papieży miał w swoim herbie pszczołę, a jest i wiele znanych liceów, między innymi Liceum Ogólnokształcące numer 1 w Łodzi, słynne Mikołaja Kopernika, kiedy się wchodzi na licu, potężna jest przyczepiona pszczoła pracowitości, ale wykonuje wosk, z którego później wykonywano również agnuski. Już nie mówiąc o tym miodzie, który jest rekwizytem, produktem, i panie domu wykorzystują go do ciasta obrzędowego, ale nie tylko, łączą również z makiem, z innym płodem i rolnym i produktem. Natomiast często dla podkreślenia właśnie tego kontekstu maryjności ta świeca jest przepasana jest wstążką, żeby ukazać tą maryjność, nie chcę powiedzieć, że kobiecość. Pamiętajmy, że zresztą jest i wiersz nawet na ten temat, strofy, jak to Bolesław Wstydliwy postawił, był świecznik siedmioramienny, chodziło o siedem stanów, kiedy postawił tą świecę na ołtarzu, tą roratnią, i powiedział, że jestem gotów na sąd Boży. Stąd płonęła i płonie przez wieki w naszej kulturze ta świeca żaratnia. Ale jak ją będziemy zastawiać przeróżnymi kwiatami, sięgać jej wysokości, przysłaniać kwiatami znowu niezwiązanymi z polską kulturą i będą się pojawiać te przeróżne kolory i na tym wieńcu świece różnej grubości, różnej wysokości, różnego natężenia koloru, to co powiedziałam, no to który tydzień jest ważniejszy? Pierwszy czy ostatni? Ten, który mówi, czy te dwa tygodnie, które mówią o przyjściu, czy Syna Bożego, czy te, które mówią już konkretnie o przygotowaniach? No, nie ma znaków zapytania. Wiara jest wydarzeniem, które przemienia, czy powinno przemieniać i zadziwiać, a nie zdziwić nas. Jedna krótsza, druga dłuższa. Jedna różowa, druga fioletowa. Bądź też lampiony z supermarketu ustawione na schodkach. A gdzie jest oratka?
Pani doktor Aldona Plucińska. Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Tomasz Dyniec.
Prosimy, panie Tomasz.
No taką skarbnicę wiedzy, jaką nam pani doktor podała, to można na pewno na kilkanaście odcinków rozłożyć.
Panie Tomaszu, ja nie zadałem pytania, które miałem w głowie, bo byśmy do rana nie zdążyli. Prosimy, prosimy.
Stąd moja prośba. Czy mogłaby pani podać kompetentną literaturę tematu, czy może pani własne publikacje, które mogłyśmy dla pogłębienia wiedzy naszej spokojnie jeszcze przeanalizować w domu. To mogłoby też być wspaniałym nawet prezentem dla bliskich w tym okresie. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję panie bardzo. Tomaszu.
To byłby wyraz braku pokory, gdybym ciągle odwoływała się do swojego pozycji tej książki. Ona jest inna, zarówno jak i ta pierwsza, jak i ta druga, ponieważ jak pytał ojciec, skąd tacy etnografowie się biorą, no właśnie, te moje książki czy publikacje drobniejsze, one są pisane przez pryzmat, no właśnie, wiary, przez pryzmat sakramentów świętych. To nie jest wyłącznie fakt kulturowy, oderwany, wyrwany, bo tak nie ma. Kultura to jest zbiór ciągów kulturowych. Nie da się czegoś wyrwać i osadzić. To właśnie zlikwidowano świętego Mikołaja. To tak jak zlikwidowano, wyrzucono w 60 roku z naszego życia tak zwane święto Trzech Króli, chociaż jest to uroczystość Objawienie Pańskie. I w tej chwili bardzo trudno nam powrócić do tej uroczystości w takim wymiarze, w jakim tak naprawdę powinniśmy brać udział. To są właśnie skutki wyrywania i podawania, takiego ograbienia z tych najwyższych wartości. Jeszcze raz powtórzę, polskie świętowanie, adwent Gody Zapusty. To jest jeden tytuł, ktoś może powiedzieć, że podtytuł. I muszę po latach stwierdzić, bo już książka ileś wcześniej lat została napisana, że dobrze, że ten podtytuł czy dalsza część tytułu się znajduje, ponieważ młode pokolenie, a nawet osoby, które zajmowały się w redakcji, do końca nie wiedziały, co to adwentus, co to gody, co to zapusty, czyli no nie uczyniła, myślę, błędu i dobrze, że to się pojawiło. Natomiast literatura jest rzeczywiście o obrzędowości bożonarodzeniowej, bardzo bogata i tu bym polecała między innymi również etnografa pani Ogrodowskiej, pozycje dotyczące obrzędów, świąt, czy całej tej sfery związanej z obrzędowością, nie tylko bożonarodzeniową, bo to też taki wytrawny badacz polskiej kultury.
rekwizyta, gadżety w polskiej tradycji i kulturze to temat, który dziś podejmujemy. Prosimy. Radio Maryja, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Katowic. Bardzo dziękuję za ten przepiękny wykład o rekwizytach i gadżetach polskiej tradycji i kulturze. A pytanie mam takie. Kiedy pojawiła się na choinkach pierwsza bombka, w jakim kraju? Czy ona jest rekwizytem, czy gadżetem, czy symbolem współczesności? Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Prosimy Pani.
Bardzo, bardzo istotne pytanie. Ja tu wspomniałam o jabłuszkach, o światach. Ta forma okrągła, ten szlachetny, jedyny w swoim rodzaju kształt, który no, symbolizuje taką formę mówiącą o idealności, o sile, o władzy. No jednocześnie odnosi się, pamiętajmy, że pierwsi chrześcijanie Dzieciątko Jezus nazywali słońcem. No i w tej kulturze sensualistycznej słońce bryła. To nie coś płaskiego. Dlatego z czasem zaczęto wykonywać ozdoby z papieru, ale papier pojawia się bardzo późno na polskiej wsi, bo jest zbyt kosztowny i zbyt drogi. Bibuła chociażby, przeróżna, czy ona gładka, czy karbowana, czy gładki też papier, tak zwany glansowany. I pojawiają się jeżyki, pojawiają się kalinki, to nazewnictwo. To jest forma papierowych, byśmy powiedzieli, bombek. Ale środki, jakimi się twórcy, twórczynie, czy też no, osoby zamieszkujące konkretne tereny etnograficzne wykonują. Pojawia się później słoma i ze słomy się wykonuje przepiękne rzeczy. Teraz czas świąt, czas kiermaszy świątecznych w muzeach etnograficznych, w ośrodkach regionalnych. Zachęcam do uczestniczenia i nabywania, kupowania, żeby ubrać polską choinkę po polsku. Polska słynie z wykonywania bombek. Przepiękne są polskie bombki wykonywane chociaż przez Barbarę Tomczyk, artystkę Złowickiego. Autentyczne polskie, o tej treści przepięknej, która miała miejsce scen w Betlejem i krajobrazu polskiego. Natomiast to jest element, wytwór kultury krajów alpejskich, Bawaria. To z tamtych terenów bombka przywędrowała na teren naszego kraju. I tak to się zaczęło. Oczywiście nie tylko bombki, bo te bombki jako same okrągłe, nie tylko takie przepiękne. I w XIX wieku w muzeach, między innymi w Muzeum Krakowskim, znajduje się przepiękna kolekcja bombek wręcz ze szkła, klatek wykonywanych, czy takich wisiorów szklanych. Te gwiazdki, które u nas na przykład ze słomy były jako kryształki, czy są wykonywane, bo jeszcze są z bibułą. Na przykład po II wojnie światowej mieszkańcy polskich domów, ale przybyłych z terenu Rzeszy, zostawiali te ozdoby, kiedy opuszczali nasz kraj. Są właśnie z drobnych bombeczek, które takiego szkła, które często możemy w stroju rozbarskim zobaczyć w nakryciu wianku głowy. To właśnie z tego te zabawki były, bombki wykonywane. Także zachęcam do kupowania, jeżeli już to polskich bombek, nie przywiezionych z Azji, bo te są również w naszym kraju. Przypominam, że w katolickim domu czubek Bożego Drzewka zawsze jest wieńczony gwiazdą, którą wykonujemy sami. Ja osobiście po dzień dzisiejszy wykonuję, w moim domu wykonuje się, mimo że małych dzieci nie ma, wykonujemy zabawki po dzień dzisiejszy. Gwiazdy. Uwielbiam wykonywać żółbek. Jest to upina orzecha włoskiego, w środku trochę siana, a tym dziecięciem jest orzech laskowy, to znaczy bez skorupki. Takimi zabawkami obdarowuję innych, no już nie mówiąc o aniołach, symbolu adwentu. Te anioły wykonujemy ze słomy, z papieru. W przeszłości były zabawki z wydmuszek. Proszę zobaczyć, ojcze, całe bogactwo form i środków wyrazu i wszystkie te tradycyjne zabawki mówią o tym świecie, który nas otacza, co jest na łące.
Chociaż są to zabawki, to jednak przypisujemy im miano rekwizytu, a nie gadżetu.
To na pewno nie gadżet, bo z takiego Bożego drzewka trudno wyrzucić zabawkę do kosza. Ja w swoich zbiorach domowych mam zabawki, które liczą ponad 60 lat.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Lucyna z Płocka. Witam. Prosimy. I pozdrawiam, szczególnie panią doktor ze znajomego Mazowsza. Pani doktor, księże, chciałam, ponieważ dzisiaj mamy uroczystość świętego Mikołaja, jeśli państwo pozwolą, ja zostałam zainspirowana telefonem pana z Niemiec. Kiedyś właśnie w dniu świętego Mikołaja byłam gościem w rodzinie ewangelickiej we Frankfurcie nad Menem. I pani domu zaprosiła mnie na taką wycieczkę po Frankfurcie. I pierwszy gadżet na ulicy to był właśnie ten skrzat disneyowski w szlafmetce czerwonej. Notabene był jeszcze czarnoskóry, więc wyglądał dosyć komicznie, no ale nawet mnie tam sfotografowała, tego to było tak symbolicznie. Potem odwiedziłyśmy kilka eleganckich sklepów, bo pani domu zależało na tym, żebym ja sobie wybrała upominki. No i zostałam tam obdarowana, a później poprosiłam, że chcę iść do kościoła. I poszłyśmy do katedry frankfurckiej, wchodzimy. A na środku kościoła stoi grupa dzieci, a w środku prawdziwy święty Mikołaj w mitrze z piękną, długą brodą oryginalną, niezwaty. I ja na widok tego Mikołaja, nie wiem czy tak zostałam olśniona i zachwycona tym widokiem, że do tej mojej pani krzyczę, ojej, to jest ojciec Amadeus. A ona na mnie pyta, kto to jest? A ja mówię, jest mi znany ten święty Mikołaj, ponieważ ja oglądałam wcześniej rozmowy w telewizji lokalnej z ojcem franciszkaninem, który był właśnie, prowadził takie dialogi ekumeniczne i teologiczne rozważania. Jej ta audycja po prostu była nieznana, a ja czasem zdarzało mi się, więc ta twarz była mi znana. I ten franciszkanin w tym przepięknym stroju oryginalnym, biskupim, z grupą dzieci wyglądali tak uroczo, tak dostojnie i zauważam, że ona też była zachwycona, no a przede wszystkim tą moją znajomością, że jest mi znany ten Mikołaj. Zrobiła, pamiętam, piękne zdjęcie podczas modlitwy migowej, którą prowadził właśnie ten święty Mikołaj z grupą dzieci niepełnosprawnych. I ja mam to zdjęcie i jest mi bardzo miło. Proszę państwa, pomyślałam sobie wtedy, że te bogate Niemcy, kiedy ta komercja właśnie gadżetowa, cała ta oprawa taka handlowa, ten blichtr, którego ja im absolutnie, broń Boże, nie zazdrościłam, a wprost przeciwnie, gratulowałam, cieszyłam się, to pomyślałam sobie tylko i przekazałam tej mojej gospodyni, że żeby w tym całym blasku nie zapomnieli o tym, że przygotowujemy się do Bożego Narodzenia. Że u nas nie jest może tak bogato i nie jest tak pięknie, bo to było 10 lat temu, ale za to jest rodzinnie, jest skromnie i my po prostu obdarowujemy się tym, co mamy, cieszymy się z tego, co mamy. I później za kilka dni przy pieczeniu ciasteczek po prostu dzieliłam się z nią naszymi obyczajami. Podziwiałam, jak pięknie ze swoją koleżanką piekły właśnie takie te adwentowe ciasteczka.
Dziękujemy pani Lucyno. Pozdrawiamy gorąco serdecznie za przybliżenie nam tego spotkania w innej kulturze.
Zygmunt Gloger, wielki badacz kultury, napisał i myślę, że warto to przypominać, powtarzać. Cudze rzeczy dobrze znać, swoje obowiązek. Stąd, tak jak tu pani właśnie mówiła, nie należy negować tego, co inni kultywują, żyją w tejże kulturze, ale nie znaczy, że mamy jak taka odkurzać śmietniczka wszystko wciągać, bo wtedy powstaje śmietnik kulturowy. My już w tym momencie mamy do czynienia ze śmietnikiem kulturowym, ponieważ panie kupują i nie nakrywają białe brusy, jeżeli są to jakieś sztuczne, nie jest to adamaszek, nie jest to tolen, serwetki papierowe, serwetki w gwiazdy betlejemskie, a cóż tak, ten kwiat gwiazda betlejemska, a cóż on ma wspólnego z Polską, ze słowiańszczyzną? No rośnie sobie na ziemi meksykańskiej i niech sobie tam rośnie, niech go Meksykanie czy mieszkańcy Meksyku wykorzystują. Konia rzędem, żeby znaleźć sosnę, czy to w świątyniach, czy to w domach. Każdy biega za jodłą, biega za świerkiem, a może być to tylko zwykła gałązka, nawet jedna, a sosna bardzo długo w warunkach nawet tych miejskich, wysokiej temperatury grzejników wytrzymuje. Właśnie, bo o to chodzi, żeby i zapach, działanie na zmysły, bo to jest bardzo ważne, te wszystkie rekwizyty, o których ja tutaj wspominałam, proszę zwrócić uwagę, że one mają fakturę, teksturę, czyli wydają dźwięk. Jeżeli włożę w dłoń mak, on inaczej się zachowa niż groch. Jeżeli ja uderzę orzech o orzech, również wyda to dźwięk. I działa na zmysły, zapach. Inny jest orzecha, owoców suszonych, grzybów, smażonej ryby, a nawet ryby, oczywiście ja mam tu na myśli karp, ja pamiętajmy, w innych kulturach karp jest rybą błotną, nie tyka się, jest brudną, natomiast Polacy spożywają ją podczas wieczerzy wigilijnej. No już nie mówiąc o wszystkich rekwizytach, jakie stanowią, budują i są bardzo ważne i potrzebne dla grup koledniczych, to jest forma maski. Maski, która łączy to wszystko, co tu i teraz, z tym, co było w przeszłości, na rzecz tego, co za moment ma się stać i co jest.
Zapewne rekwizytem też jest kolęda i pastorałka, ale myśmy analizowali...
Bardzo ważne, ojcze. Tak. Bardzo, bardzo. Tylko, jeżeli ojciec pozwoli, bo ja z tym zamiarem, nawet wchodząc tutaj do studia, chcę powiedzieć telewidzom, słuchaczom, taką kolędę to my już otrzymaliśmy w sobotę minioną, przepiękny jubileusz Radio Maria świętowało, a my razem z nim, ale tam była taka jedna szczególna kolęda, która myślę, że wszystkim zapadła, kolęda adwentowa, kolęda godowa, kolęda zapustna, kolęda na dalszy czas. Były to słowa wypowiedziane przez Jego Ekscelencję księdza arcybiskupa Marka Metropolitę Łódzkiego. Ja tu w tym miejscu serdecznie dziękuję za tą kolędę własnym, bliskich i wszystkich tych, którzy mnie prosili, żebym tu w tym miejscu uczyniła. Jedyna w swoim rodzaju. Pamiętajmy, kolęda, słowo jest darem. Perfekcyjna, jedyna w swoim rodzaj, jak powiedziałam, adwentowa, powtórzę to jeszcze raz, kolęda godów, kolęda zapust, kolęda na przyszłość.
Ja chciałbym zapytać jeszcze o jedną osobę w pani życiu, a mianowicie wiemy, że pani stała się etnografem dzięki temu, jaki był pani dom. Wspomniała pani o swoim ojcu, natomiast...
O mamie. Moja matuś kochana słucha na pewno w tym momencie i patrzy. To jest, no właśnie, wszyscy ciągle powtarzają to, jak ty studiowałaś tą etnografię, po co właściwie ty tam na ten kierunek wybrałaś, poszłaś tam. Tą żywą, pierwszą książką, podręcznikiem była moja mama, jest moja jedna babcia, druga, dziadkowie, przyjeżdżając nawet tu do studia, ja wiele rzeczy konsultuję z moją mamą. Zanim sięgnę po podręcznik, po książkę, po literaturę, to pierwsze wiadomości są od mojej mamy, za co jej serdecznie jestem wdzięczna. Miałam możliwość o tym mówić podczas, kiedy przebywała telewizja, podczas spotkania z polskimi zwyczajami przy promocji książki Polskie Zwyczaje Rodzinne. Każdą czynność, którą wykonuję, a jest związana z Adwentem, z Bożym Narodzeniem, jest przeze mnie udokumentowana. Wypiek pierników, ciastek piernikowych, zaczyn ciasta piernikowego. Każda jedna rzecz,
Pani
nie
doktor,
tylko związana
musimy skończyć, bo z tymi opisami nie wytrwamy w poście adwentowym. Dziękuję bardzo za przybycie do studia. Rekwizyta, gadżety w polskiej tradycji i kulturze. Doktor Aldona Plucińska, etnograf, naszym i Państwa gościem. Dziękuję
Pani doktor. Dziękuję bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.